Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 23 grudnia. Dziś wraz z Wojtkiem Szackim podejmiemy próbę rozmowy na temat tego, co nas czeka w nadchodzącym roku. Od razu zdradzę, że podobną rozmowę odbyliśmy rok temu i odsłuchałem jej, żeby sprawdzić, jak bardzo się myliliśmy. No więc o dziwo nie bardzo. Udało nam się rozmawiać o scenariuszach i wariantach, nie przesądzając o tym, co się wydarzy. Dlatego dziś postaramy się powtórzyć taki retoryczny wygibas. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, proponuję zaczerpnąć ze sportu możliwie mało testosteronowego, a zarazem jakże wdzięcznego. Mam taki pomysł, żebyśmy przeprowadzili, to już chyba ćwiczyliśmy, ćwiczenie z łyżwiarstwa figurowego. To znaczy w ramach programu obowiązkowego rozpytam Ciebie o tematy oczywiste, a następnie przejdziemy do programu dowolnego i tam sobie poszalejemy. To znaczy ja wymyślę parę jakichś niedorzecznych scenariuszy, a Ty je skrytykujesz, a może po prostu skomentujesz. Co Ty na to?
Spoko.
No dobra, to zacznijmy od pytań rytualnych. Czy w 2021 roku Zjednoczona Prawica pozostanie zjednoczona?
No to jest tak naprawdę pytanie o to, czy Zbigniew Ziobro w niej pozostanie. Ja jestem po serii rozmów z ziobrystami oraz pisowcami na ten temat. Wydaje mi się, że w Solidarnej Polsce zaczyna, czy też już wykiełkowało przekonanie, że tak naprawdę to oni muszą się od PiS-u zacząć jak najbardziej odróżniać, podkreślać spory między nimi a PiS-em, budować swoją tożsamość. Na razie wniosek Janusza Kowalskiego, żeby założyć klub poselski osobny od PiS-owskiego, przepadł w ramach Solidarnej Polski. Ale nie wykluczam, że takie tendencje odśrodkowe będą się nasilały jeszcze wśród ziobrystów. Nie wiem, czy to przetrwa w naszej rozmowie, ale odwołam się do podobnych dylematów Solidarnej Polski z lat ubiegłych, to znaczy z prehistorii, z 2012 roku. Pamiętam, że już wtedy w Solidarnej Polsce był spór o to, czy być drugim płucem prawicy i przekonywać, że chcą pomóc PiS-owi, żeby PiS mógł wrócić do władzy dzięki nim, czy też stawiać na odrębność i różnice. I ten spór moim zdaniem odżywa teraz wśród ziobrystów. Myślę, że oni są skazani na to, żeby właśnie być coraz bardziej odrębnym bytem, ale zarazem chcą pozostać w tej koalicji, ponieważ łączy się to z władzą, posadami i tak dalej, i tak dalej, a ich byt późniejszy parlamentarny byłby niepewny. Pytanie, czy Jarosław Kaczyński wytrzyma, ile wytrzyma i czy uda mu się przyciągnąć PSL do koalicji. Jeśli by mu się udało, to nie powiedziałbym, że przyszłość Zjednoczonej Prawicy jest pewna i świetlana w przyszłym roku.
No właśnie, bo to jest coś, co dosyć często wraca, to znaczy taki, nie wiem, zarzut albo uwaga, albo stwierdzenie, że my dosyć często zmieniamy zdanie na temat wydarzeń i tego, jak się one potoczą. I ja od razu mogę powiedzieć, też oddam Tobie głos, ale że wydaje mi się to dosyć naturalne, ponieważ my po prostu śledzimy tę politykę w trybie dosyć takim doraźnym, codziennym, a w tych podcastach w trybie cotygodniowym. I tak naprawdę widzimy wszystkie te zakręty losu i trochę jesteśmy współtowarzyszami tej podróży. Z drugiej strony myślę sobie, że ta nasza rozmowa, taka z oddechem, zapowiadająca 12 miesięcy, może nam pozwolić na to, żeby się trochę odkleić od tego, co mówi jedna albo druga strona. Więc naciągnąłbym Ciebie może jeszcze na odpowiedź na pytanie, jakie są uwarunkowania tego, czy Zjednoczona Prawica pozostanie, czy nie pozostanie zjednoczona. To znaczy, jakie są te czynniki, które przesądzą nie z tygodnia na tydzień, czy nawet z miesiąca na miesiąc, ale które będą grały na zespolenie albo na rozpad?
No, na pewno sondaże, to znaczy im słabsze będą sondaże PiS-u, a PiS zaliczył pewien dołek sondażowy jesienią, późną jesienią po wyroku Trybunału Konstytucyjnego i pewnie w związku też z tym, że rząd nie najlepiej radzi sobie z epidemią. Więc jeśli te sondaże dalej będą prognozowały brak samodzielnej większości, no to dla spójności koalicji źle wróży, bo ja stawiam tezę od dawna, akurat tutaj zdania nie zmieniam, że dla Jarosława Kaczyńskiego Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin są potrzebni tylko wówczas, jeśli dają władzę. Jeśli Jarosław Kaczyński miałby przed sobą perspektywę opozycyjną, to takich kilkunastu posłów Jarosława Gowina i kilkunastu posłów Zbigniewa Ziobry do niczego nie jest mu potrzebnych w klubie opozycyjnym, który powinien być jak najbardziej zwarty. Więc tutaj bym zwrócił uwagę po pierwsze na sondaże, po drugie...
To poczekaj, to zanim powiesz o po drugim, to ja bym jeszcze dopytał, co wpłynie na te sondaże. Znaczy ja mogę rzucić trzy takie dosyć oczywiste tematy, które wpłyną na pozycję sondażową moim zdaniem PiS-u czy Zjednoczonej Prawicy. No jeden to jest rozwój pandemii, która moim zdaniem, szczerze mówiąc, teraz się rozpędzi, a nie zwolni. Dwa to jest program szczepień, jak on będzie przebiegał i nie tylko, czy skutecznie się zaszczepimy, ale tak naprawdę może nawet bardziej. To, jakie emocje te szczepienia i te szczepionki wywołają, bo tu jest dosyć duże napięcie i ono może się przełożyć też na narastający chaos i na tracenie wyborców i tych, którzy chcą się zaszczepić i tych, którzy nie chcą się zaszczepić. No i trzecia sprawa to jest sytuacja gospodarcza i odbicie gospodarcze, to znaczy jeżeli uda się względnie szybko zwalczyć pandemię, względnie sprawnie się zaszczepić i wraz z tymi procesami przyjdzie odbicie gospodarcze, no to to będzie coś, co w sposób dosyć oczywisty będzie grało na korzyść PiS-u i prawdopodobnie może zwiastować też odbicie sondażowe. Czy widzisz jeszcze jakieś inne procesy, które przełożą się na sondaże, które przełożą się na zjednoczenie albo jego brak w gronie Zjednoczonej Prawicy?
Bardzo skomplikowane zdanie powiedziałeś, ale generalnie to nie mam specjalnie nic do dodania, no zgadzam się.
Dobra, to miałeś jeszcze jakieś po drugie.
Po drugie PSL, czy Kaczyńskiemu i Gowinowi uda się przyciągnąć partię Władysława Kosiniaka-Kamysza, ewentualnie partię następcy Władysława Kosiniaka-Kamysza. To jest druga sprawa. Było jeszcze jakieś po trzecie, ale wyleciało mi chwilowo z głowy, więc...
Moim zdaniem po trzecim jest właśnie zachowanie koalicjantów, to znaczy te tendencje rozłamowe w Solidarnej Polsce, nawet niekoniecznie u samego Zbigniewa Ziobry, ale u młodszych, zamożniejszych jego najważniejszych współpracownikach. No a z drugiej strony Jarosław Gowin myślący o kolejnej kadencji i o tym, z kim mógłby kontynuować swoją misję w rządzie.
No tak, no ta koalicja może się przewrócić o jakiś projekt ustawy, która się nie spodoba albo któremuś z koalicjantów, albo w samym PiS-ie. Jakąś prefiguracją tego była piątka dla zwierząt, która ostatecznie marznie w zamrażarce sejmowej po powrocie z Senatu i już stamtąd nie wyjdzie.
No dobrze, to stawiamy tutaj kropkę, rozumiem, że...
No ja jeszcze przepraszam, zanim ta kropka padnie, to ostatnie zdanie, bo krążymy wokół tego tematu, no przyspieszonych wyborów. Ja myślę, że tak naprawdę to, co spaja Zjednoczoną Prawicę, to jest niechęć do pójścia na wybory. Jest to niekorzystne zarówno dla PiS-u, jak i dla Solidarnej Polski, jak i dla Porozumienia Jarosława Gowina. Bo mamy taką tendencję, mówię tutaj zbiorowo o komentariacie, że jak tylko coś się dzieje, jak tylko są jakieś zmiany w sondażach, to zaczynamy się zastanawiać nad przyspieszonymi wyborami, ale skoro rozmawiamy z takim oddechem i w perspektywie roku, no to mogę tutaj powiedzieć, że ja nie bardzo wierzę teraz w przyspieszone wybory. To jest gigantyczna operacja. Jarosław Kaczyński nie może od tak powiedzieć, że będą za miesiąc, czy za dwa, czy za trzy przyspieszone wybory. Musiałby przełamać opór posłów, którzy nie bardzo, myślę, teraz chcą po tych kilku kampaniach angażować się w kolejną. Po drugie, no to jest kwestia finansów. Partie są teraz pozbawione pieniędzy po tych wszystkich kampaniach. Nie zdążyły jeszcze zgromadzić funduszy. No posłowie to też są ludzie, a nie tylko maszyny do głosowania. Oni pozaciągali różne pożyczki, kredyty. No, krótko mówiąc, przyspieszone wybory to nie jest taka sobie prosta operacja, więc tutaj to jest czynnik, który na pewno będzie grał na to, żeby te partie pozostały zjednoczone.
Dobra, czyli Zjednoczona Prawica jest zjednoczona, nie ma przyspieszonych wyborów w przyszłym roku. Czy Mateusz Morawiecki dotrwa do końca roku na stanowisku premiera?
Mówiąc po Kaczyńskiemu, nie jestem jasnowidzem, chociaż bardzo bym chciał. prawdopodobieństwo, myślę, jest bardzo duże tego, że Mateusz Morawiecki pozostanie premierem. Wygląda na to, że postawił na niego i zainwestował w niego bardzo dużo Kaczyński. Natomiast nie powiedziałbym, że jest to przesądzone. I tu znowu można się do nas przyczepić, bo my trochę krążyliśmy wokół tego tematu, rozważaliśmy różne scenariusze i teraz też pewnie musimy się nad tym zastanowić i trochę pokluczyć. Mateusz Morawiecki, dopóki ma poparcie Jarosława Kaczyńskiego, dopóty będzie rządził, a to poparcie wynika z tego, że po prostu Mateusz Morawiecki jest widziany, jest postrzegany przez wicepremiera jako najlepszy możliwy polityk na te czasy na czele rządu. I choćby ta rozgrywka z unijnym budżetem pokazała, że spełnił te pokładane w nim nadzieje przez Kaczyńskiego. To, co może zmienić ten obraz, no to jest przede wszystkim właśnie sytuacja epidemiczna. Jeśli Polacy uznają, że rząd zawalił, jeśli dadzą temu wyraz w sondażach, jeśli sondaże PiS-u będą się pogarszały lub nie polepszały, a sondaże osobiste premiera będą się pogarszały, jeśli notowania rządu będą spadały, no to być może trzeba będzie pomyśleć o nowym otwarciu i wymianie premiera.
Ja w ogóle czytając ten wywiad Jarosława Kaczyńskiego poniedziałkowy w Rzeczpospolitej, myślałem sobie, że ta perspektywa przed Mateuszem Morawieckim została tam zarysowana i że Mateusz Morawiecki jest bezpośrednio powiązany z planami Jarosława Kaczyńskiego na swój ostatni taniec w polskiej polityce. To znaczy teraz, tak jak ja to czytam i tak jak ja to rozumiem, wydaje mi się to logiczne, nie wiem czy to jest prawdziwe, proszę ciebie o komentarz, ale Jarosław Kaczyński daje się wybrać na prezesa PiS na kolejną kadencję. Dojeżdża tą kadencję bez przyspieszonych wyborów z Mateuszem Morawieckim jako premierem. Moim zdaniem startuje w następnych wyborach w 2023 już z innym kandydatem na premiera i to jest osoba, która de facto będzie przejmowała schedę po nim w 2025. Natomiast Mateusz Morawiecki po tych następnych 3 latach skutecznego zarządzania Polską dostaje chwilowy urlop, a potem wraca jako kandydat na prezydenta i w ten sposób Mateusz Morawiecki, który wydaje się niespecjalnie nadawać na następcę Jarosława Kaczyńskiego jako szef PiS-u, ale jednak nadaje się na to, żeby być takim mężem opatrznościowym, może przenieść się do Pałacu Prezydenckiego, no a potem to już Jarosław Kaczyński rozsiada się w fotelu i patrzy, jak się dalej sytuacja rozgrywa pomiędzy, nie wiem, właśnie prezydentem Morawieckim, a premierem Błaszczakiem, powiedzmy. To jest już czysta futurologia, ale jakoś tak jak przeczytałem sobie ten wywiad Jarosława Kaczyńskiego, jak spojrzałem na te kolejne daty, to jakoś tak mi się to po prostu poukładało. Nie wiem, co byś powiedział na taki szalony scenariusz po trząsnięciu szklaną kulą wymyślony.
Ja wpadam w panikę, jak mam rozmawiać o czymś, co się wydarzy za tydzień albo za miesiąc. Z trudem i od wielkiego dzwonu się daje namówić na rozmowę o tym, co się wydarzy w przyszłym roku. Natomiast już zupełnie nie śmiem mówić, co będzie za 3-4 lata.
Dobrze, ale Wojtku, bo ja nie oczekuję, broń Boże, od ciebie, żebyś ty powiedział, czy ja mam rację. To nie jest tak, że ja tutaj snuję jakiś scenariusz, który się wydarzy. Ja po prostu pomyślałem sobie, że tak to sobie poukładał w głowie Jarosław Kaczyński.
Oczywiście wolno ci. Ja tutaj powiem tylko jedną rzecz, że Mateusz Morawiecki jest być może człowiekiem wielu politycznych talentów, ale kompletnie nie sprawdza się moim zdaniem w roli polityka wiecowego, polityka, który wychodzi do ludzi. Wszystkie te jego próby były przekomiczne dotychczasowe. Gdy tylko widziałem jakiś wiec wyborczy z udziałem Mateusza Morawieckiego, to miałem ochotę gdzieś się schować ze wstydu. On nie umie tego i wydaje mi się, że to jest akurat ta umiejętność, której on nie nabędzie, bo trenuje i nic. Moim zdaniem nie jest to jeden z jego talentów, a jeśli to jest bardzo głęboko ukryty. I wydaje mi się, że on w takiej kampanii prezydenckiej by sobie po prostu nie poradził. O ile Andrzej Duda ma zdolność rozmowy z tak zwanymi zwykłymi Polakami, ma zdolność przemawiania wiecowego, to tutaj kompletnie nie widzę tego po stronie Mateusza Morawieckiego i ja go w roli kandydata na prezydenta nie widzę, a tym bardziej w roli kandydata na zwycięskiego prezydenta.
Dobrze. To jeszcze bym ciebie zapytał o jakieś takie twarze 21 roku w PiS-ie. Jak myślisz, kim będą takie najjaśniejsze gwiazdy tej formacji w nadchodzących miesiącach? Kto urośnie, kto zniknie?
No ja myślę, że zgadzam się z tym, co mówiłeś ostatnio, czyli że Michał Dworczyk będzie prawdopodobnie rósł. Myślę, że Mariusz Błaszczak będzie też krzepnął na stanowisku ministra obrony i coraz częściej będzie się o nim mówiło jako o przyszłym liderze partii. Myślę, że Joachim Brudziński wróci. Jego ostatnio jest mniej w krajowej polityce, ale myślę, że on nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i myślę, że go będziemy oglądali. A z innych polityków, tych mniej może opatrzonych jeszcze, chociaż już całkiem znanych, no to Przemysław Czarnek. Ja rozmawiałem z człowiekiem z otoczenia premiera i wiem, że jednym z planów PiS na czasy popandemiczne jest ofensywa ideologiczna, tożsamościowa. Prawdopodobnie będzie tutaj chodziło o jakąś mieszankę polityki historycznej ze zmianami w programach szkolnych, być może także z jakimiś reformami na uczelniach. No i tutaj minister edukacji i nauki, który jest w dodatku obdarzony olbrzymim temperamentem retorycznym i takim politycznym, będzie na pierwszym planie. No i oczywiście jest to również taki udomowiony ziobrysta, więc gdyby przyszło do rywalizacji o prawą flankę, czy to z Konfederacją, czy z Solidarną Polską, no to tutaj Przemysław Czarnek będzie twarzą PiSu.
To ja ci jeszcze rzucę trzy nazwiska z drugiego szeregu, albo dwa z drugiego szeregu, a jedno niegdyś z pierwszego, ale obecnie w drugim, z prośbą o komentarz, czy twoim zdaniem te osoby mają przyszłość w 2021 roku w PiS-ie i w polskiej polityce. To są, zacznę od kobiet, Olga Semeniuk, której ja widzę dosyć dużo ostatnio, Jadwiga Emilewicz i Michał Moskal.
No tych twarzy pewnie będzie trochę więcej. No te trzy nazwiska, które wymieniłeś oczywiście, ale na pewno nie jedyne i nie sądzę, żeby to był jednak ten pierwszy szereg. Jadwiga Emilewicz na pewno chciałaby być bardziej widoczna. Myślę, że ona polubiła rolę polityczną, w jakiej się przez chwilę znalazła jako wicepremier rządu i myślę, że chciałaby wrócić na pierwszy plan. Słyszałem o tym, że chciała być jakimś pełnomocnikiem rządu do spraw walki z COVID-em. Ktoś gdzieś napisał, z tego co pamiętam, że premier jej oferował to stanowisko, a ona się nie zgodziła. No, nie wiem dokładnie, jak to wyglądało, ale wydaje się, że Emilewicz chciałaby wrócić.
Dobra, ostatnie. Czy Adam Niedzielski będzie ministrem zdrowia w grudniu 2021 roku, twoim zdaniem?
Nie.
Dobrze, to może zostawmy PiS na chwilę i przejdźmy do opozycji. Czy podzielona opozycja się zjednoczy, czy zostanie podzielona?
Rozumiem, że prezydenta zostawiamy sobie na deser.
Mniam.
Tak, nie sądzę, żeby opozycja się zjednoczyła już teraz. Gdyby miała się zjednoczyć, to sądzę, że raczej krótko przed wyborami. Też w zależności od tego, jak będą wyglądały sondaże i jaka będzie ordynacja wyborcza, bo te dwie rzeczy to są jeszcze zmienne. Ale myślę, że będzie dużo rozmów o zjednoczeniu opozycji. To się już zaczęło. Dużo hałasu wywoła informacja o tym, że opozycja węgierska się jednoczy, czy też rozmawia o jednoczeniu. I myślę, że po stronie polskiej opozycji również takie rozmowy będą. Będzie dużo rozmów o rozmowach, dyskusji, debat. Myślę, że to będzie również częste w programach publicystycznych, w różnych telewizjach i radiach. Więc myślę, że tak, że czeka nas pogłębiona i ożywiona dyskusja o tym, czy się jednoczyć, jak się jednoczyć, z kim się jednoczyć, czy wystawić jedną listę, czyli powtórzyć w gruncie rzeczy to, co się wydarzyło w wyborach do Europarlamentu, czy stworzyć dwa bloki, jeden taki bardziej lewicowy od Platformy do SLD, czy też od Platformy do Lewicy, a drugi bardziej konserwatywny, centroprawicowy, czyli Hołownia PSL. A czy to się wydarzy? Wątpię, żeby to się sfinalizowało w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Czyli tak będziemy po prostu rzuć ten temat przez te 12 miesięcy, a koniec końców spotkamy się za rok i wtedy zadamy sobie to pytanie jeszcze raz.
Myślę, że tak. Ja piszę teraz taki tekst do polityki papierowej o tym bezkrólewiu, jakie jest po stronie opozycji, bo nie mamy de facto lidera opozycji. Nie jest nim na pewno przewodniczący Platformy Borys Budka. Nie jest nim jeszcze na pewno Szymon Hołownia. I myślę, że zjednoczenie ewentualne opozycji oraz warunki tego zjednoczenia wskażą lidera opozycji. To znaczy ktoś, kto zdoła zjednoczyć opozycję i jakoś poskładać sensownie, zostanie tym liderem opozycji i to może wręcz wymusić jakieś zmiany na szczytach niektórych ugrupowań, między innymi Platformy.
To ciekawe, co mówisz, bo moim zdaniem wymyślenie jednego lidera, który wszystkich zjednoczy, to jest recepta na niezjednoczenie. To znaczy bardzo, bardzo ciężko będzie przekonać partie, formacje, środowiska, żeby wszystkie stanęły pod jednym sztandarem, za jednym królem. To, co jestem w stanie sobie wyobrazić, to, że w sytuacji już wyborczej czy przedwyborczej taka zjednoczona opozycja wysunie wspólnego kandydata lub kandydatkę na premiera. Ale żeby jedna osoba przyszła i powiedziała, teraz ja będę zarządzał tą opozycją, to wydaje mi się, że to jest niemożliwe. Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że wychodzi ktoś i zaczyna rozdawać karty w sposób jednostronny i zdecydowany?
To już moim zdaniem taką rolę powinien przynajmniej spróbować zagrać. Jeśli to nie wyjdzie, ja nie wierzę w zbiorowe przywództwo, od razu mówię. I nie wierzę też, że na przykład te wszystkie partie opozycyjne wystawią jakiegoś Piotra Glińskiego na technicznego premiera. Moim zdaniem tu będzie potrzebny taki lider z krwi i kości, prawdziwy, który sobie wywalczy tę pozycję, a nie zostanie wskazany przez jakiś kolegium partii opozycyjnych. Ale to wciąż nie jest przyszły rok, moim zdaniem. To jest 2022 albo i 2023.
No dobrze. To co czeka Szymona Hołownię w 2021 roku? Bo szczerze mówiąc, tak jak ja uważam, że jest niemożliwe, żeby jedna osoba na tym etapie w tym roku zjednoczyła opozycję, i tu się chyba zgadzamy, to też dlatego, że nie widzę takiej osoby, ale jeżeli musiałbym, byłbym zmuszony, żeby wskazać taką osobę, to w tym momencie z polityków czynnych, aktywnych i będących w grze, to wydawałoby się, że Szymon Hołownia jest najbardziej prawdopodobnym kandydatem na takiego zjednoczyciela. No bo kto inny?
No, tacy ludzie się czasem rodzą, a czasem objawiają po jakimś czasie znienacka.
Pijesz do Marty Lempart.
Donald Tusk po dwóch porażkach w 2005 roku nie wydawał się kandydatem na przyszłego premiera i rozdawacza wszystkich kart w polskiej polityce przez 8 lat, a jednak.
Trzaskowski Rafał? Będę cię męczył nazwiskami.
Jeszcze nie zdążyłem odpowiedzieć o Szymonie Hołowni, a ty już tutaj Trzaskowskiego wrzucasz. Trzaskowski ma wszelkie dane poza jedną cechą, żeby być takim liderem opozycji. Tą cechą jest moim zdaniem umiarkowana pracowitość. To, że on zniknął na długie tygodnie po wyborach prezydenckich, to myślę, ten błąd będzie mu ciążył przez najbliższe miesiące, a może nawet lata. Nie zrobił tego swojego ruchu, który teraz jest obiektem kpin dziennikarzy i polityków, bo okazało się, że nawet politycy Platformy nie pamiętają, jak on się nazywa. No, że to nie powstało wcześniej, że nie ma tam żadnej dynamiki. Zdaje się, że Platforma, w każdym razie establishment Platformy, nie przepada za Rafałem Trzaskowskim i nie życzy mu powodzenia tak gorliwie, jakby wypadało.
No dobrze, to co czeka Szymona Hołownię w 2021 roku?
No, same dobre wiadomości, moim zdaniem. Znaczy, myślę, że Szymon Hołownia jest na dobrej drodze, żeby przetrwać w polskiej polityce. Widać w sondażach, że on reprezentuje jakieś cechy, które wydają się pożądane przez dużą część wyborców. Jest liderem od 2 miesięcy sondażu zaufania do polityków CBOS. Wyprzedził zarówno Mateusza Morawieckiego, jak i Andrzeja Dudę. Ja mało rozmawiam z ludźmi Szymona Hołowni, natomiast z tego, co o nim czytam i z tego, co rozmawiam o nim z naszym kolegą Ryszardem Łuczynem, który się na co dzień zajmuje śledzeniem Szymona Hołowni, no to wydaje mi się, że to jest całkiem sensownie poukładane, przemyślane, że zabrali się za ten projekt ludzie, którzy znają się na rzeczy, używają dobrych narzędzi sondażowych, mają dużą bazę danych na temat swoich sympatyków. No a sam Hołownia nie zalicza żadnych wpadek, buduje się. Myślę, że jeśli tylko przetrwa tę długą drogę bez wyborów i będzie się umacniał w Sejmie, zdobędzie jakieś przyczółki w samorządach, no to myślę, że jeszcze o nim będziemy słyszeli długo w polskiej polityce.
To ostatnie pytanie w ramach tego programu obowiązkowego. Ja wiem, że ty się nie zajmujesz lewicą, ale się wypowiesz. Czy lewica się ogarnie?
Lewica ma przed sobą, myślę, przyszłość, ponieważ wszelkie dane pokazują, że społeczeństwo w Polsce zdaje się w jakiejś części przynajmniej przesuwać w lewą stronę. Kościół ma coraz słabsze opinie. Zdaje się, że pierwszy raz w historii III RP oceny Kościoła są częściej złe niż dobre. Oceny działalności Kościoła. Wydawałoby się, że to są wymarzone warunki dla lewicy. Ja nie jestem jakoś bardzo przekonany co do tego, że są tam liczni politycy, którzy umieją wykorzystać sprzyjające warunki. No, jak ktoś jest z kiepskim skoczkiem narciarskim, to nawet jak mu wieje pod narty, to i tak leci krócej niż ci najlepsi skoczkowie. I trochę wydaje mi się, że to jest sytuacja polskiej lewicy, ale sądzę, że oni po prostu przetrwają, być może urosną powyżej 10 do tam 14-15%. Mogą być też istotnym składnikiem tej zjednoczonej opozycji, ale nie wierzę, że lewica stanie się główną siłą po stronie opozycji.
No więc tak jak mówiłem w tym wstępie do naszej rozmowy, ja przesłuchałem rozmowy sprzed roku i tam my przepowiadaliśmy raczej dobry rok dla lewicy. No i tam było pytanie, czy kandydat lewicy, wtedy jeszcze nie było wiadomo, kto to będzie, jak wiemy, był to Robert Biedroń, zrobi wynik taki, jak lewica zdobyła w wyborach do Sejmu, czyli tam 12,5% powiedzmy. Teraz muszę powiedzieć, że moim zdaniem ten 20 rok ze wszystkich formacji to chyba najgorzej wypadła lewica, bo naprawdę na początku roku wydawało się, że wiele czynników gra na jej korzyść, a spektakularnie wszystkie szanse zostały pogrzebane. I w związku z tym ja nie do końca widzę, jakim cudem i dlaczego w tym roku lewica miałaby zacząć rosnąć, jeżeli nie dokona się tam jakiś znaczące przewartościowanie, jakiś znaczący namysł nad tym, co nie gra i co można zrobić inaczej, bo tak jak mówiłeś, no tutaj wydawałoby się, że bardzo wiele czynników gra na korzyść tej formacji i wynik wyborów parlamentarnych pokazał, że to nie jest tak, że ta formacja nie ma wyborców w Polsce, a z jakichś względów jednak ludzie na tą lewicę nie chcą głosować. Więc tu taka mała polemika, że ja uważam, że albo tam musi zajść jakaś rewolucja, albo to muszą być nowi ludzie, albo nowe pomysły, albo w ogóle jakieś zupełnie inne spojrzenie i pomysł na obecność w polskim życiu politycznym, albo to tak dalej będzie się kręciło wokół tych 6-7%, bo ewidentnie coś jest nie tak.
No zobaczymy, czy powstanie coś wokół, i tutaj chyba już sięgam do twoich pytań późniejszych, z Marty Lempart i ze strajku kobiet, czy to się jakoś zinstytucjonalizuje i jakie to będzie miało relacje z lewicą, tą parlamentarną.
No dobrze, to przechodzimy do programu dowolnego. Moje pierwsze pytanie do ciebie, Wojtku, brzmi, czy na polskiej scenie politycznej jest jeszcze miejsce na jakąś nową partię polityczną i czy ona powstanie w 2021 roku, czy to jest za wcześnie? Ja sobie tak myśląc o tym przygotowałem cztery propozycje, cztery środowiska, które mogą mieć ochotę zaistnieć w polskiej polityce, niekoniecznie jako partie, możliwe jako po prostu środowiska, które będą połączone z jakąś konfiguracją opozycyjną wobec partii rządzącej. Jest to Strajk Kobiet, jak powiedziałeś. Jest to inicjatywa Wolne Sądy, która ostatnio zasłynęła filmikiem w internecie reżysera Saramanowicza. Są to prezydenci miast i tu do Rafała Trzaskowskiego na pewno dodałbym Aleksandra Dulkiewicz, Jacka Jaśkowiaka czy Jacka Sutryka. No i jeszcze Agrounia z trochę innej strony, ale też często obecna w tym roku w naszej polityce. Czy myślisz, że z tych czterech środowisk albo oddzielnie, albo w połączeniu może powstać jakaś siła polityczna, o której będziemy rozmawiać w przyszłym roku?
Zacznę od tego, że nic nie wiem o politycznych ciągotach Wolnych Sądów i tak na pierwszy rzut ucha nie wydaje mi się, żeby powstała z tego jakaś partia czy też siła polityczna. Po drugie, kompletnie nie wierzę w jakąś partię samorządową tworzoną przez prezydentów miast. Kilka razy byliśmy świadkami różnych takich prób, ale na koniec dnia zawsze się okazywało, że coś nie wychodzi i myślę, że tym razem też tak będzie. Myślę, że samorząd to samorząd, a polityka partyjna to polityka partyjna i nie sądzę, żeby to się zmieniło. Nie wiem, jakie są plany też Marty Lempart i Strajku Kobiet. Będzie to w dużej mierze pewnie zależało od tego, jak się potoczy sprawa z zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Zobaczymy, co się wydarzy, jak ten wyrok w końcu zostanie opublikowany wraz z uzasadnieniem. Zobaczymy, co zrobi parlament wówczas. Być może Wiosna będzie stała pod znakiem kolejnych protestów. I tutaj bym nie wykluczał, że przedstawicielki, bo to głównie kobiety tego ruchu, będą chciały wejść albo grupą, albo indywidualnie do jakichś partii, no lewicowych oczywiście.
No więc widzisz, bo ja sobie myślę, że jeżeli miałoby dojść do zjednoczenia opozycji, to to musiałoby się dziać wedle logiki bardziej obywatelskiej niż partyjnej, co jest oczywiście trudne, ale jeżeli mielibyśmy nakreślić scenariusz jednoczenia się opozycji, to ja jestem w stanie sobie wyobrazić takie spotkanie, na którym siadają przedstawicielki strajku kobiet, przedstawiciele na przykład wolnych sądów i na przykład jeden, dwóch, trzech albo czworo prezydentów dużych polskich miast i napisanie pewnej deklaracji, która bierze na sztandary prawa kobiet, praworządność i samorządność. I na takich trzech filarach te środowiska mówią, my teraz zaczynamy rozmowę o zjednoczeniu opozycji i zapraszamy do tej rozmowy partie polityczne. To znaczy, jeżeli szukalibyśmy zaczątków zjednoczonej opozycji, to ja bym jej właśnie szukał w tych środowiskach pozapartyjnych. I moim zdaniem to one muszą rozpocząć tą rozmowę, bo to, co nam pokazuje nawet ostatnie 5 lat, to że za każdym razem, kiedy partie zaczynają o tym rozmawiać, to mniej więcej ta rozmowa się ucina na etapie tego, kto pierwszy podniósł telefon, kto zadzwonił i w której siedzibie strony mają się spotkać. Dlatego ja mówię o tych środowiskach, że ja nie postrzegam ich jako nawet pomysłu na jakąś powstającą partię, ale bardziej na jakiś taki zaczyn, który mógłby być właśnie zaczynem zjednoczenia opozycji.
To bardzo atrakcyjna koncepcja, dobrze brzmi.
Tego się nie wydarzy.
Myślę, że te same procesy, o których ty wspomniałeś, czyli kto pierwszy zadzwoni, gdzie się spotkamy, czyli postulat będzie pierwszy, że to samo by się działo na spotkaniu ludzi, o których wspomniałeś. No, Marta Lempart ma za sobą próbę wejścia do polityki i ona się tam skłóciła straszliwie z lewicą, zdaje się, w okręgu wrocławskim. Nie wiem, czy w ogóle wystartowała, czy nie, ale skończyło się to wielką porażką i myślę, że ona nie jest zdolna do jakiegoś porozumienia, nie jest to kobieta kompromisu, lecz walki.
Dobrze, to zostawmy już to zjednoczenie opozycji, bo ile można, przejdźmy dalej. Takie mam dla ciebie pytanie, czy Waldemar Pawlak przejmie PSL i wykona swój popisowy numer, czyli zostanie koalicjantem i wejdzie do rządu po raz enty.
No, ostatnio się pojawiło zdjęcie Waldemara Pawlaka w jakiejś bardzo dziwnej fryzurze z długimi włosami.
Świetna fryzura.
Skoro już rozmawiamy o partii chłopskiej dawnej, to jeszcze wrócę na sekundę i powiem, że Agrounia może stać się partią i nie wykluczam, że coś tam wyrośnie. Jakieś nowe wcielenie samoobrony. Jeśli chodzi o Waldemara Pawlaka, to jest jeden z, myślę, bardziej ogarniętych, bardziej utalentowanych polskich polityków ostatnich dekad. Nie wiem, czy to jest jeszcze polityk czynny, który będzie w stanie przejąć PSL. Myślę, że na razie jeszcze Władysław Kosiniak-Kamysz pozostanie prezesem, ale nie postawiłbym na to dużych pieniędzy.
Ale czy za prezesury Władysława Kosiniaka-Kamysza jesteś w stanie sobie wyobrazić, że PSL wchodzi do rządu?
Wydaje mi się, że tutaj Kosiniak-Kamysz by bardzo dużo stracił, być może nawet więcej niż zyskał. Też wrócę do sondaży. No, jeśli sondaże nie wskazują na to, że PiS może przetrwać i wywalczyć reelekcję, to po co PSL miałby się pchać w taki mariaż, który mu da władzę na już w miarę krótki czas, natomiast prawdopodobnie oznaczałoby to wypadnięcie z przyszłego parlamentu. No i jeśli opozycja obecna miałaby przejąć władzę, no to myślę, że PSL w Sejmie byłby niezbędnym elementem koalicji rządowej i myślę, że znacznie więcej ludowcy mogą zyskać, stawiając na to, że w kolejnym rozdaniu będą ważniejsi niż teraz wchodząc do koalicji rządowej.
No dobrze, Wojtku, chyba dojechaliśmy do deseru, czyli wracamy do PiSu. Może zacznijmy od tak wyczekiwanego przez ciebie pytania o Andrzeja Dudę. Czy myślisz, że Andrzej Duda przyczyni się do powstania partii, która może być alternatywą dla PiS?
No, ja z zainteresowaniem czytałem 2 wywiady Jarosława Kaczyńskiego już w tej kadencji i w obu prezydent był muśnięty przez prezesa takimi zdaniami, które oddają, myślę, prawdziwą naturę łączących ich relacji. Prezes nie przepada za prezydentem, nie ceni prezydenta. Prezydent jest dla niego z obcego środowiska. On to wprost mówi w Rzeczpospolitej, że to jest inne środowisko, inne pokolenie. Na pytanie, czy koalicjanci się na coś zgodzą, Kaczyński odpowiada, to było do prowadzącego wywiad Michała Kolanki, nie spytał pan o porozumienie z prezydentem, a to może być trudniejsze. Myślę, i nie tylko myślę, tylko jestem po rozmowach z politykami PiSu, że prezydent dryfuje coraz bardziej, oddalając się od statku macierzystego. Myślę, że i to się mówi w PiS po prostu, że prezydent chciałby stworzyć sobie, przynajmniej na początku, jakąś silną frakcję w ramach partii. Tutaj można wspomnieć o powołaniu przez niego Rady do Spraw Wsi, która ma jakąś bardziej skomplikowaną nazwę, ale chodzi w każdym razie o ciało doradcze, którego szefem został Jan Krzysztof Ardanowski w ostatnich tygodniach. Poseł PiSu, blisko związany z prezydentem. Myślę, że jest to zaczątek tworzenia takiej grupy posłów, którzy by się orientowali na prezydenta. Sądzę, że jeśli nie w samym Andrzeju Dudzie, to w jego otoczeniu, tam jest jeszcze Marcin Mastalerek, ważną rolę odgrywa. Kiełkuje taka myśl, co by tu zrobić, jak prezydent już skończy kadencję, jaka powinna być jego przyszłość, będzie wciąż młodym politykiem. I myślę, że obserwujemy początek tego procesu i sądzę, że Andrzej Duda pokaże w 2021 roku parę razy, że się odróżnia od PiSu i to i owo zawetuje.
No bo jeżeli byśmy założyli, że prezydent Andrzej Duda postanowi w 2021 roku odzyskać albo pozyskać podmiotowość i rzeczywiście poważnie myśli o swojej przyszłości politycznej i rzeczywiście zamierza stworzyć coś, co będzie w przyszłości partią polityczną, na czele której mógłby stanąć albo której mógłby patronować, to twoim zdaniem jaki jest horyzont czasowy jakich konkretnie działań? To znaczy, czy zakładając, że wybory mamy w 23, czy 21 to jest ten rok, w którym Andrzej Duda rzeczywiście, i tutaj trzeba wspomnieć, bo moim zdaniem nie padło jeszcze imię i nazwisko Beata Szydło, a podejrzewam, że po prostu niezależnie od tego, gdzie Beata Szydło będzie, to co roku powinniśmy wspominać to imię i nazwisko w tym takim corocznym podcaście zapowiadającym przyszły rok na wszelki wypadek. W którym momencie coś się powinno wydarzyć? I czy to jest ten moment i co?
Ja nie wiem, czy to się musi wydarzyć tak nagle, że ni stąd, ni zowąd prezydent powie, a to jest moja partia. Myślę, że to będzie etapami czynione. Tu weto, tam weto, tu jakaś rozmowa, tam jakiś wywiad. Będzie jakieś zapraszanie pewnie posłów, jak już ustąpi epidemia. W ogóle rozmawiamy trochę obok epidemii, natomiast to jest moim zdaniem bardzo ważny czynnik, który hamuje różne procesy, bo politycy nie chcą rozmawiać przez telefon o wielu sprawach, a po pierwsze nie mogą się za bardzo teraz sami spotykać, więc różne rzeczy się nie dzieją, które pewnie by się działy, ale również nie spotykają się z wyborcami i z kilkoma rozmawiałem politykami telefonicznie i oni się bardzo uskarżali na to, że tracą słuch społeczny, nie wiedzą, co myślą wyborcy, bo ten kanał komunikacyjny został odcięty. I krótko mówiąc, różne rzeczy zaczną przyspieszać wraz z ustąpieniem epidemii. To jest, sorry za dygresję, ale tak mi przyszło do głowy.
Nie ma problemu. Przedostatnie pytanie, Wojtek. Bunt w PiS. Rozumiem, że w tym roku czeka nas kongres PiS. Będzie partia wybierała swojego przywódcę. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, jak co kadencję, że tą osobą będzie Jarosław Kaczyński, zapowiedział, że wystartuje. Wszystko wiemy. Czy wyobrażasz sobie jakąkolwiek próbę wystawienia jakiegoś kontrkandydata, który mógłby zarysować jakąś inną przyszłość, inną wizję PiS niż Jarosław Kaczyński? Czy to jest tak, że to jest coś, co jest czysto rytualnym procesem i po prostu musi się odbyć?
Statut PSL-u mówi, że musi być dwóch kandydatów na prezesa, żeby było jakiekolwiek starcie, więc jeśli akurat prezes PSL-u nie miał prawdziwego rywala, to w ostatniej chwili szukało się kogokolwiek, kto mógłby wystąpić w takiej roli. W statucie PiS-u niczego podobnego nie ma. Jarosław Kaczyński, nie wiem, czy kiedykolwiek mierzył się z jakimkolwiek rywalem. Wiem od ludzi z jego otoczenia, że on bardzo poważnie podchodzi do kongresów, za każdym razem bardzo się lęka, o swój wynik wyborczy, ile będzie głosów przeciwnych. I to brzmi śmiesznie, widzę, że się śmiejesz.
No bo uważam, że to jest urocze, no, że jakby od nie wiem ilu lat wygrywasz te wybory, nie masz kontrkandydata, ale i tak nie możesz spać w nocy nie wiedząc, co się wydarzy następnego dnia, kiedy wszyscy dookoła wiedzą.
Tam głosuje mniej więcej 1000 osób, trochę ponad 1000. Jeśli dobrze pamiętam, to ostatnio miał, zdaje się, 8 głosów sprzeciwu. I nie sądzę, żeby tutaj doszło do jakiejś rewolucji, to znaczy tych głosów może być nawet dwa razy więcej, czyli 16, ale nikt nie zaproponuje innej wizji. Zostałby natychmiast zadziobany przez swoich kolegów, przez media prawicowe. Nic takiego się nie wydarzy. Jeśli miałby być jakiś wyraz niezadowolenia, to on może się ujawnić później, już po wyborach prezesa, to znaczy będzie głosowanie w Radzie Politycznej nad wiceprezesami partii. Tutaj Mateusz Morawiecki ma zostać wiceprezesem PiS-u. No i wtedy zobaczymy, jak duża jest potencjalna grupa ludzi, którzy inaczej widzą przyszłość PiS-u niż Jarosław Kaczyński. Ludzi, którzy niekoniecznie widzieliby w roli jego następcy Mateusza Morawieckiego. Będą głosowania kandydatów do komitetu politycznego. Tu znowu nie sądzę, żeby ktoś przepadł, bo to jest tak, że Jarosław Kaczyński wskaże tych swoich kandydatów i oni zostaną po prostu klepnięci przez Radę Polityczną. Ale znowu, jeden może dostać więcej głosów, a drugi mniej. I to będzie jakaś wskazówka co do nastrojów. Jeśli chodzi o wybory samego prezesa, to tutaj nie widzę żadnego pola do spekulacji.
Dobrze, Wojtku, ostatnie pytanie. Złote przeboje, powrót króla, czy Donald Tusk wróci do polskiej polityki i czy to on będzie tym politykiem, który zjednoczy opozycję?
No, myślę, że czas Donalda Tuska minął bezpowrotnie. Myślę, że nikt nie oczekuje, a w każdym razie niewiele jest osób, czy też zbyt mało jest osób, które takiego powrotu Tuska wyglądają. I nie wiem, czy sam Donald Tusk chciałby wrócić. Myślę, że po tylu latach gdzie indziej powrót obarczony dużym ryzykiem, dużą niepewnością jest mocno wątpliwy.
Tu pozwolę się z tobą nie zgodzić. Moim zdaniem większość ludu platformerskiego po cichu wzdycha, tęskni i marzy o powrocie Donalda Tuska i to nie jest mała część elektoratu. Czy taki powrót pozwoliłby jakkolwiek powiększyć ten stan posiadania ponad to, co teraz ma Platforma, to jest inna rozmowa i pewnie nie. Ale myślę, że jednak jest cały czas tęsknota za Donaldem Tuskiem w polskiej polityce.
No, ale w zeszłym roku, jak Donald Tusk się pojawił parokrotnie, to był jeden wiec wyborczy Platformy, zdaje się, do Europarlamentu, to było przemówienie później w Gdańsku, to nie było specjalnie ani tłumów, ani zachwytów, ani poczucia wow, wrócił Donald Tusk, pomoże.
Tylko, że Donald Tusk nie wrócił. I moim zdaniem to jest trochę to. Ludzie już mają dosyć i bardzo nie chce im się odbywać tych rytualnych takich półpowrotów Donalda Tuska, który wraca, żeby wesprzeć, albo który wraca, żeby poprzeć. Tak naprawdę to marzenie i ta tęsknota jest za takim pełnokrwistym powrotem Donalda Tuska, to znaczy wróciłem, jestem, kandyduję. I to by wywołało energię znowu w części społeczeństwa. Prawdopodobnie ja zgaduję jednak, choć nie wiem, może są jakieś badania, ale w dosyć dużej części jednak wyborców Platformy Obywatelskiej, która wydaje mi się cały czas czuje się osierocona i opuszczona po wyjeździe Donalda Tuska do Brukseli.
No więc w taki duży powrót Tuska nie wierzę.
Ja też nie. Wojtku, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten rok. Nie wiem, czy chciałbyś złożyć jakieś życzenia naszym słuchaczom? Ja niestety musiałem w różnych sytuacjach składać życzenia i nie najlepiej mi to wychodziło, więc chętnie oddałbym tobie ten przywilej.
No ja wszystkim naszym słuchaczom zawsze życzę jak najlepiej. Być może nawet tym, którzy się z nami nie zgadzają, którzy wychwytują nasze pomyłki, błędy, nietrafione prognozy. Również im życzę wesołych świąt, lepszego roku 2021. No i żeby mimo wszystko nas nie porzucali i dalej wychwytywali te wszystkie błędy, pomyłki i niekonsekwencje. Życzę też najlepiej wszystkim tym słuchaczom, którzy nas lubią tak po prostu.
Super. Podpisuję się pod tymi życzeniami. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w 2021 roku. Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.